Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania, a tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Ale na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, ale jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, ale uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Dla judaizmu czasów Jezusa rozwód nie był wprawdzie pożądany w zawartym małżeństwie, ale dopuszczalny. Małżeństwo mogło być rozwiązane jednak tylko ze strony mężczyzny. Tylko on miał inicjatywę prawną w tym zakresie. I małżeństwo mogło być rozwiązane przez mężczyznę praktycznie z każdego powodu. Różne szkoły rabinackie bowiem dokonywały wykładni tekstu Mojżesza z jego mowy przed wejściem do ziemi obiecanej Izraela, z powtórzonego prawa z piątej księgi Biblii, z Tory, z 24 rozdziału, gdzie jest napisane: jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, to znaczy prawdopodobnie nieprzyzwoitość, obrazę moralności czy coś podobnego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Rozwód był dozwolony, musiał tylko nastąpić zatem z zachowaniem odpowiedniej formy prawnej listu rozwodowego. Ze względu na niejasność sformułowania przyczyny w tym tekście, dosłownie nagość rzeczy, po hebrajsku erwat davar, gdy znalazł mężczyzna w kobiecie nagość rzeczy, to znaczy tutaj prawdopodobnie jakąś obrazę moralności, wówczas mógł ją odesłać, ale to określenie było niejasne i szkoły rabinackie jedne dokonywały wykładni, że mężczyzna właściwie z każdego powodu, jeśli musiał tylko coś w kobiecie nie spodoba, mógł ją odesłać do jej rodzinnego domu i zerwać więź małżeńską, dając jej dokument na drogę. Inne szkoły rabinackie były bardziej restrykcyjne i wymieniały szczególne okoliczności, szczególne przyczyny, a nie dowolne, które usprawiedliwiały taki akt. Co jest jednak wymowne, przyczyny dla rozwiązania małżeństwa były jedynie po stronie kobiety i były stwierdzane tylko przez mężczyzn. To oni jedynie mieli możliwość działania w tym zakresie. W przeciwieństwie do tego nauczania Mojżesza, Jezus mówi faryzeuszom w tej sprawie zupełnie coś innego. Jego stanowisko jest stanowcze. Odwołuje się bowiem Jezus do woli Boga, a nie do przepisu Mojżesza, choćby nawet z Tory, mówiąc, że oddalenie żony jest równoznaczne z cudzołóstwem, a gdy żona nieprawnie porzuci męża, również ten akt z jej strony jest równoznaczny ze zdradą małżeńską, czyli z cudzołóstwem. Jezus nie wchodzi w dyskusję z faryzeuszami, z ich rabinami, z różnymi szkołami rabinackimi na temat wystarczalności przyczyn zerwania małżeństwa, ale sięga, jak słyszymy w Ewangelii, do pierwotnej woli Boga, do Księgi Rodzaju, pierwszej księgi Biblii. Ta pierwotna wola Boga została objawiona w natchnionych tekstach o stworzeniu człowieka, gdzie jest powiedziane, jak było na początku. Na początku stworzenia, mówi Jezus, Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. W biblijnej tradycji wiary opowiadania o początku czegoś nie mają za zadania przedstawienia chronologii wydarzeń, ale objawienie istoty, natury danej rzeczy, żeby wiedzieć, co czym jest, opowiadało się, jak się to zaczęło na początku. I ta istota od początku trwa cały czas. A więc kim są mężczyzna i kobieta w stosunku do siebie? Jezus mówi, kim są w istocie. Od początku, czyli od stworzenia przez Boga, czyli z Jego woli, to znaczy są tymi, którzy, gdy odnajdą już swoją dorosłość, opuszczają rodzinny dom ojca i matkę i łączą się ze swoją żoną, tworząc nową rodzinę tak ściśle, że stają się jednym organizmem, w języku biblijnym, jednym ciałem, jednym organizmem, jakby był jednym człowiekiem złożonym z dwóch części. Tak ściśle stają się dla siebie wspólnotą na życie. Są dla siebie nawzajem, według woli Boga, jednością. I tę jedność błogosławił Bóg od początku. Założeniem jest jednak, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta są w więzi z Bogiem i chcą wypełniać Jego wolę w stosunku do siebie, a nie działać na własną rękę. Właśnie to rozróżnienie, co wam przepisał Mojżesz, co wam przykazał i kontrastowo do tego mówi Jezus, jaka jednak była wola Boga. A przykazanie Mojżesza stało się dlatego, że spotkał opór Izraela na ten temat, mówi Jezus. Mowa Jezusa jest znamienne zatem rozróżnienie pomiędzy wolą Boga a kompromisowym przepisem Mojżesza, kompromisowym w stosunku do ludzi. Rozstrzygającym dla Jezusa jest jednak nie to, na co przyzwolił Mojżesz, ulegając zresztą opornemu w tej sprawie Izraelowi, ale to, czego chce Bóg od samego początku. I że ta wola Boża od początku trwa cały czas. Jedynie wola Boga, nie kompromisowe nauczanie prawne Mojżesza, chociaż jest w Torze, jest obowiązującym kryterium, mówi Jezus. To było niesłychane w uszach rabinów, bo Jezus stawiał się jako ktoś, kto jest większym nauczycielem woli Boga niż sam Mojżesz. Bóg chce i oczekuje trwającej całe życie miłości między małżonkami, naucza Jezus przez to. Po to stworzył człowieka, Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale, w wersetach 26 i 27. Stworzył człowieka, po hebrajsku Adam, w tym opowiadaniu Adam to człowiek, nie mężczyzna. I potem jest dopowiedziane, że ten Adam, czyli człowiek, został stworzony albo jako zachar, czyli w formie męskiej, albo jako nekewa w formie żeńskiej. Zachar i nekewa nie są specyficznie ludzkim określeniem. Stosuje się je także w Biblii do zwierząt, czyli to jest określenie biologiczne, czyli drugorzędne. To, że jest się mężczyzną czy kobietą, czy jest się męskim czy żeńskim, nie odgrywa istotnej roli, ale to, że się jest Adam człowiekiem, czyli na obraz i podobieństwo Boga, to jest definicja człowieka według pierwszego opowiadania Biblii. Od początku Bóg tak stworzył ludzi i takimi są w swojej istocie. Jeśli łączą się ze sobą te dwa warianty człowieka na wspólne życie, to są człowiekiem, jednym ciałem. Adam są razem. To jest nauczanie pierwszego tekstu Biblii i do tego nawiązuje Jezus, mówiąc, co z tego wynika na dzielenie się i wspólnotę życia między ludźmi, wspólnotę małżeńską, ale założeniem jest, że się respektuje Boga z obu stron, a nie jednostronnie. Wtedy to jest możliwe. Jezus mówi, ponieważ wasze serca, to znaczy wy cali, mówi Jezus, są zatwardziałe, to znaczy nieczułe, aby kochać, dlatego małżeństwa mogą się rozpadać i dlatego Mojżesz napisał ten przepis, bo zatwardziałe, znieczulone były serca Izraelitów, aby kochać, a Jezus mówi to bezpośrednio do swoich słuchaczy, faryzeuszy, bardzo pobożnych. Wasze serca są zatwardziałe i nieczułe, dlatego Mojżesz wam dał to i to. To było niesłychane zderzenie Jezusa, rabbiego, czyli nauczyciela, z rabbim, nauczycielami, faryzeuszy. I Jezus nawiązuje do Boga, a nie do Mojżesza. To rozróżnienie jest bardzo wymowne w Biblii, często niezauważane. W obliczu oporu ludu Mojżesz sformułował przepisy odnośnie procedury rozwodu, ustanawiając konieczność pisanego dokumentu, aby przynajmniej kobieta nie była w tej sytuacji woli mężczyzny, ofiarą jego całkowitej samowoli. Jezus przypomina rabinom swojego czasu, że według woli Boga stworzony przez Niego człowiek, czy to jako mężczyzna, czy jako kobieta, znajduje swoje spełnienie, gdy staje się jednością. Jednym ciałem, to znaczy jednym człowiekiem w sensie duchowym. To jest jedyny rzeczywisty porządek stworzonego świata, naucza Jezus odnośnie człowieka, mężczyzny i kobiety. To brzmi dzisiaj w uszach wielu jako zupełnie nierealne. Dlaczego? Bo czy to ze strony mężczyzny, czy kobiety, czy ze strony obojga, zrywana jest więź z Bogiem, więź prawdziwej wiary. I wtedy w porządku ludzkim, nieboskim, taka więź na życie i taka miłość wzajemna, która doprowadza do tego, że się aż taką jednością, jest niemożliwa. Tak, bez Boga jest niemożliwa. Bóg chce takiej właśnie więzi miłości między ludźmi, między mężczyzną i kobietą i udziela im w tym celu swojego błogosławieństwa, to znaczy swojej mocy, takiej trwałej, bezwarunkowej miłości między sobą. Ludzie nie mogą stworzyć sami z siebie, ani sobie wypracować swoimi siłami. Mogą być jednak do takiej miłości uzdolnieni i nieustannie uzdolniani w łączności z Bogiem. Jedynie w nieustannie trwającej więzi wiary z Bogiem odkrycie siebie, swojego życiowego powołania i spełnienia w woli Boga, w woli swojego Stwórcy i Zbawcy jest fundamentem życiowego spełnienia w ogóle. Odkrycie w woli Boga, w świetle nauczania Jezusa, odkrycie w woli Boga człowieka na życie to powołanie do małżeństwa. Gdy odkryje się takiego człowieka, mężczyzna odkrywa kobietę, tak to jest ta, z nią chcę przeżyć całe życie. Chcę być dla niej, jestem dla ciebie. Jestem z tobą, jestem przy tobie całe życie. I odkrycie we woli Boga kobiety w stosunku do mężczyzny, w powołaniu małżeńskim, tak to jest on. Z nim chcę przeżyć całe moje życie. Chcę być, jestem dla, tak jak imię Boga objawione Mojżeszowi w powołaniu, wyzwolenia z Egiptu, Księdze Wyjścia w 3 rozdziale. A co z powołaniami do celibatu, czyli do życia dla Boga i z Bogiem, ale bez małżeństwa, kobiety i mężczyzny? Otóż odkrycie woli Boga w takim powołaniu to odkrycie ludzi na życie, podczas gdy odkrycie do małżeństwa jest odkryciem człowieka, drugiego człowieka na życie, a odkrycie w celibacie to odkrywanie ludzi w liczbie mnogiej na życie własne, bo to jest powołanie do powszechnego bycia. Jestem dla każdego człowieka, tak jak Bóg jest dla każdego człowieka, aby go kochać miłością Boga. Nie miłością małżeńską, ale miłością Boga niemałżeńską, w innej formie, niemałżeńskiej. I tak zarówno powołanie do małżeństwa, jak i do celibatu jest i ma jedność w tym, w imieniu Boga. Jestem. To jest imię miłości. Jestem dla. Czy to dla człowieka, którego się odkryło na życie, mężczyzna i kobieta, czy to dla ludzi, do których Bóg posyła powszechnie tego, kogo powołuje do spełniania się w życiu poza małżeństwem. Imię Boga jest źródłem i jednością każdego życiowego powołania w religijności objawionej w Biblii. Imię Boga jestem źródłem i jednością powołania, czy to do małżeństwa, czy to do celibatu. A wszystkie te powołania są przez Boga dawane po to, aby w sercach ludzi zapanowało Jego Królestwo, to znaczy, aby On był Panem w sercach ludzi. I wtedy tak przyjmowane jak dziecko, które przyjmuje z ufnością to, co do niego się mówi, to, co mówi Bóg na ten temat, jest przyjmowanie z ufnością i zawierzeniem, jak dziecko to robi. Wierność miłości jest możliwa i to wierność nieustająca przez całe życie, dlatego, że Bóg swojej miłości jest tak zawsze wierny. Prawdziwa miłość pozostaje zawsze wierna. Czy miłość zawsze wierna, o której mówi Jezus w stosunku do małżeństwa i wywołuje także nawet opór i zamieszanie w swoich uczniach wówczas, czy taka miłość, o której mówi Jezus, jest w ogóle możliwa w powołaniu małżeńskim? Dzisiaj wydaje się to bardzo wątpliwe z powodu powszechnej tak zwanej kultury na ten temat, czyli dowolności kompletnej człowieka z człowiekiem. Czy miłość zawsze wierna, o której mówi Jezus, jest w ogóle możliwa także w powołaniu celibatu? Dzisiaj jest to często bardzo kwestionowane, także w Kościele. Czy taka miłość zawsze wierna, o której mówi Jezus, jest w ogóle możliwa w powołaniu kapłańskim i zakonnym? Żyć w miłości zawsze wiernej w każdym powołaniu otrzymanym od Boga, czy to małżeńskim, czy do celibatu, mogą tylko ci, którzy nieustannie żyją z miłości Boga i z niej czerpią duchową moc na swoje życie. Nie z siebie. To jest ponadludzkie, czego naucza Jezus, bo to jest Boża miłość, która objawia się i realizuje w miłości człowieka do człowieka, czy to w małżeństwie, czy to w celibacie. Jeśli tak nie jest, jeśli miłość nie jest treścią tych powołań, to żadne z nich nie ma sensu i niszczy w gruncie rzeczy życie, czy to w małżeństwie, czy w celibacie. Jeśli nie ma więzi z Bogiem, to jest to niemożliwe, a nierzadko niszczące. W żadnym miejscu tego świata i w żadnej epoce jego historii nie brakuje i nie zabraknie takich ludzi, którzy są zdolni tak kochać, czy to w małżeństwie, czy też poza nim, jeśli tak ich Bóg powoła, bo nigdy w żadnym miejscu tego świata i w żadnej epoce jego historii nie zabraknie Boga, który tak właśnie kocha ludzi. Nie zabraknie Bogu ludzi na tej ziemi, chociaż nigdy nie są większością, którzy mogą tak żyć, jak naucza Jezus. Mogą tak żyć, jak Bóg od początku chce. Miłością przekraczającą możliwości człowieka, miłością samego Boga do ludzi. Tak właśnie kocha Bóg ludzi i tak Jego ludzie kochają się nawzajem. mimo wszystko. Nie dajmy sobie wmówić, że nauczanie Jezusa to niemożliwa rzecz. Uwierzmy raczej Bogu. W Jego imieniu miłości jestem dla. I uwierzmy Jezusowi. W Jego miłości jestem dla. Miłości, którą Jezus objawił, jak mówi Ewangelia Jana, na ostatniej wieczerzy, aż do końca ich umiłował. Aż do końca Bóg umiłował nas. Nie dajmy zatem sobie wmówić, że to w naszym życiu jest niemożliwe.